Umiłowani w Chrystusie Panu. To słoneczne wrześniowe popołudnie uczestniczymy dzisiaj w niezmiernej radości archidiecezji poznańskiej. Oto Duch Święty ma przekazać pełnię kapłaństwa księdzu biskupowi nominatowi Damianowi Brylowi. W takiej chwili trzeba powiedzieć kilka słów na temat urzędu biskupiego. Najpierw o wyborze 12. Na temat tego daru apostolstwa, który jako pierwszy otrzymał od swego Ojca Jezus Chrystus i najwspanialej objawił go swoim uczniom, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania, Jezusa. Mówi list do Hebrajczyków. On był pierwszym pasterzem i biskupem, czyli stróżem i zwierzchnikiem Bożej owczarni. Starotestamentalną zapowiedź tego urzędu odnalazł już Klemens Rzymski w greckiej wersji Księgi Izajasza, która mówi: przed dawnymi wiekami napisano już o biskupach i diakonach. Ustanowię biskupów ich w sprawiedliwości, a diakonów ich w wierze. Tego daru Chrystus nie zatrzymał dla siebie, ale przekazał go dalej swoim apostołom, pragnąc, by on nie ustał, ale przeciwnie, by otoczył swoją troską cały świat. Wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Kiedy zaś grono 12 przez śmierć Judasza zostało uszczuplone, apostołowie dołączyli do niego najpierw Macieja, a następnie innych po to, by oni dalej kontynuowali posługę apostolską. I tak się stało. Ci nauczali w różnych krajach i tam spośród pierwocin swojej pracy wybierali ludzi wypróbowanych duchem i ustanawiali ich biskupami i diakonami dla przyszłych wierzących. Wybrani biskupi mieli sprawować swój urząd na wzór apostołów. Każdy z biskupów, powie autor greckich dziejów Filipa, otrzymał ten urząd, aby i on upodobnił się do apostołów. Z tej racji biskup winien być jako włodarz Boży człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, pisze święty Paweł. Wszystkie te cnoty są konieczne do owocnego kierowania Kościołem. Uważajcie na siebie samych i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią, mówią Dzieje Apostolskie. Nie zapominajmy jednak, że ten urząd stawia określone wymagania nie tylko biskupowi. On nakłada je również na wiernych. Niechaj nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Ten, kto czyni coś w tajemnicy przed biskupem, służy diabłu. Tak uczy na początku II wieku po Chrystusie Ignacy Antiocheński. Między pierwotną wspólnotą apostołów a kolegium biskupów istnieje nie tylko ciągłość historyczna, ale również ciągłość duchowa, ponieważ sukcesja apostolska uważana jest za szczególne miejsce przekazywania Ducha Świętego. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym przekazywali go dalej swoim następcom i współpracownikom przez gest nałożenia rąk. Ci zaś ze swej strony tym samym gestem przekazywali go innym, a ci z kolei następnym. I w ten właśnie sposób duchowy dar początków dotarł aż do nas. Trzymając się tejże sukcesji apostolskiej, zakładając i organizując Kościół w Rzymie, apostołowie powierzyli w nim władzę biskupom Linusowi, temu samemu, o którym wspomina Paweł w listach do Tymoteusza, Po Linusie nastąpił Anaklet, po nim zaś jako trzeci z kolei objął biskupstwo Klemens, który jeszcze osobiście znał apostołów, utrzymywał z nimi relacje i na własne uszy słuchał ich nauk, a więc był bezpośrednim świadkiem przekazywanej przez nich tradycji. Nie on zresztą jedyny, bowiem wówczas żyło tak wielu innych uczniów apostolskich. Po Klemensie nastąpił Ewaryst, po Ewaryście Aleksander, po nim jako szósty z kolei objął stanowisko Sykstus, po nim sławny męczennik Telesfor, a dalej Higin, Pius, Anicet, wreszcie Soter, obecnie zaś jako dwunasty po apostołach jest biskupem Eleuter. W takim to porządku drogą nieprzerwanego następstwa dotarła do nas tradycja apostolska, z czego wynika wyraźnie, że dzisiaj wyznajemy tę samą zbawienną wiarę, jaką Kościół przejął od apostołów i pieczołowicie ją przechowując przekazał nam w nieskalanej postaci, pisze święty Ireneusz z Lyonu. I tyle o pierwszej sprawie, to znaczy o dwunastu. A drugą rzeczą jest kolegium biskupów. Biskup nigdy nie jest sam. On zawsze pozostaje w łączności z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Nigdy nie jest sam także dlatego, iż pozostaje zawsze w więzi ze swoimi braćmi w biskupstwie oraz z tym, którego Pan wybrał na następcę Piotra. Grono dwunastu zostało ustanowione jako kolegium, to jest jako stały zespół, na którego czele Jezus postawił wybranego spośród nich Piotra. Każdy biskup wchodzi więc w pełnię swoje posługi za pośrednictwem komunii z głową kolegium i jego członkami, a więc z całym kolegium zawsze jednomyślnym ze swoją głową. Jest członkiem kolegium biskupów. Tak więc każdy biskup zawsze w jedności ze wszystkimi braćmi w biskupstwie oraz biskupem Rzymu jest przedstawicielem Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła, nie tylko w sposób osobisty i konkretny, kiedy sam otrzymuje urząd pasterza jednego z kościołów, lecz również wtedy, kiedy współpracuje z biskupem diecezjalnym w zarządzaniu jego kościołem jako biskup pomocniczy, jest ziemskim zwornikiem widzialnej jedności Kościoła. Wiele promieni ma słońce, lecz światło jedno, powie święty Cyprian. Wiele gałęzi ma drzewo, które czerpie jedną siłę z jednego głębokiego korzenia. Cóż zdoła przeciw jedności chrześcijańskiej żarłoczność wilków? Cieszyć się trzeba, kiedy występują z kościoła, bo ocalają się gołębice i owce Chrystusowe od ich srogiej i zaraźliwej zdobyczy. Niech nikt nie sądzi, aby dobrzy mogli opuścić kościół. Wiatr nie unosi ziarna pszenicy, ale trzcze plewy są jego igrzyskiem. A potem biskup jest tym, który spełnia tę posługę prorocką, kapłańską i królewską najpierw swoim słowem. Każdy biskup razem ze święceniami otrzymuje misję głoszenia Słowa Bożego. Każdy jest autentycznym nauczycielem Kościoła. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, abyś słysząc z mych ust napomnienie, przestrzegał ich w moim imieniu, powie prorok Ezechiel. Jeśli jednakże stróż, czyli po grecku skopos, widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winę za jego śmierć obarczę stróża. Słowo, które przekazuje biskup, nie jest już słowem osoby prywatnej, lecz słowem pasterza, który umacnia braci w wierze i rodzi życie wieczne. Dlatego jeżeli zachodzi taka potrzeba, biskupi winni stanowczo bronić jedności i pełnego przekazu wiary, osądzając autorytatywnie, co jest zgodne, a co niezgodne ze Słowem Bożym. Wierni potrzebują słów biskupa, potrzebują potwierdzenia i oczyszczenia swojej wiary, potrzebują ich tym bardziej, im bardziej sytuacja naznaczona jest obojętnością i ignorancją religijną wielu. Przykładne życie biskupa jest jakby drugim źródłem jego autorytetu nauczycielskiego, które dopełnia otrzymane podczas konsekracji źródło obiektywne. We wszystkim uczy święty Paweł: dawaj wzór dobrych uczynków, własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Oba te źródła są konieczne. Z jednego wypływa obiektywna konieczność przyjmowania przez wiernych autentycznego nauczania biskupa, z drugiego zaś, że temu przesłaniu można zaufać. Hilaryus Poitiers uczył: szafarz prowadzący nienaganne życie, jeśli nie jest wykształcony, będzie mógł pomagać jedynie sobie samemu. Z drugiej strony sługa wykształcony straci autorytet mający źródło w kulturze, jeżeli jego życie nie okaże się nienaganne. Ale poza słowem biskup jest także szafarzem znaków sakramentalnych. On działa nie tylko słowem, działa również przez znaki sakramentalne. Każdy biskup, sprawując posługę uświęcenia, realizuje to, do czego zmierza posługa nauczania, a zarazem czerpie łaskę potrzebną do spełnienia posługi rządzenia, wzorując swoje postępowanie na Chrystusie, najwyższym pasterzu, w taki sposób, aby wszystko było podporządkowane budowaniu Kościoła. Spełnia posługę uświęcania przez sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów, przez oddawanie chwały Bogu w liturgii godzin, przez przewodniczenie innym świętym obrzędom, a także przez promowanie życia liturgicznego i autentycznej pobożności ludowej. W tych celebracjach biskup jest w sposób widzialny ojcem i pasterzem wiernych, kapłanem wielkim swojego ludu, modlącym się nauczycielem modlitwy, który wstawia się za swoimi braćmi i z ludem błaga Pana oraz dziękuje Mu, wskazując na prymat Boga i Jego łaski. Biskup jest także przewodnikiem ludu Bożego. Przy powieściach ewangelicznych Chrystus ukazywał siebie jako pasterza poszukującego zagubionej owcy, nazywając siebie samego dobrym pasterzem swoich owiec. I został uznany przez apostołów jako pasterz i stróż dusz, wielki pasterz owiec, najwyższy pasterz. A w wizji Apokalipsy zmartwychwstały Pan pojawia się jednocześnie jako baranek i pasterz, który scala w sobie rzeczywistość ofiary paschalnej i zbawienia. Od Chrystusa, jako ze źródła, promieniuje w Kościele łaska przewodzenia i czuwania. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce. To zadanie przewodzenia powierzone biskupowi za pośrednictwem sakramentu święceń biskupich ma służyć budowaniu owczarni Chrystusowej w prawdzie i świętości. A zatem biskup winien uważać za swój obowiązek miłości pielęgnowanie owiec Pana z gotowością Chrystusa, stróża naszych dusz. I wreszcie wszystko to dotyczy naszego biskupa nominata, Damiana Bryla, którego wypada w tym miejscu przedstawić. Urodził się dnia 10 lutego 1969 roku w Jarocinie, jako pierwszy syn Jana i Doroty z domu zawodnej. Najpierw pobierał nauki w zbiorczej szkole gminnej w Jaraczewie, a następnie w liceum ogólnokształcącym w Jarocinie, gdzie zdał maturę w 1988 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu, w którym formował się aż do czasu święceń kapłańskich, które przyjął z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby dnia 26 maja 1994 roku. Po święceniach kapłańskich został skierowany jako wikariusz do pracy duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. W tym samym czasie studiował dalej na papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i w roku 1995 otrzymał licencjat z teologii. W roku 1996 został skierowany na studia doktoranckie do Hiszpanii, na Uniwersytet Navarry w Pamplonie i w swoich badaniach naukowych zajmował się tam duchowością osób świeckich, pisząc rozprawę zatytułowaną Indo de Secularis, czyli charakter świecki duchowości ludzi świeckich w nauczaniu Jana Pawła II. Tę pracę obronił w czerwcu 1999 roku, zyskując stopień doktora nauk teologicznych. Po powrocie ze studiów został skierowany do pracy w redakcji miesięcznika Katecheta na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Rok później został redaktorem naczelnym tego pisma. W tym czasie pracował duszpastersko w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Bezpośrednio po przyjeździe ze studiów został również poproszony o podjęcie posługi spowiednika i kierownika duchowego kleryków w arcybiskupim seminarium duchownym w Poznaniu. I tam, po 2 latach, został powołany na stanowisko ojca duchownego. Od 2006 do 2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest założycielem i redaktorem tematycznym periodyku Teologia i Moralność oraz redaktorem programu Katechezy Dorosłych Archidiecezji Poznańskiej. Współpracuje z pismami takimi jak Przewodnik Katolicki w Drodze, Biblioteka Kaznodziejska i Wieczerni. Jest członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów oraz współpracownikiem dzieła biblijnego Archidiecezji Poznańskiej. W roku 2009 został wybrany zastępcą przewodniczącego, a w 2011 przewodniczącym sekcji ojców duchownych seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce. Jest także w naszej archidiecezji członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, członkiem Rady Formacji Kapłanów, formatorem zgromadzeń zakonnych, żeńskich i męskich, kierownikiem duchowym i spowiednikiem wielu osób świeckich, rekolekcjonistą głoszącym prelekcje, konferencje, wykłady dla różnych grup stanowych. Jakąż walkę duchową, pyta święty Grzegorz Wielki, musi przeprowadzić ze sobą kandydat do święceń biskupich, gdy uświadomi sobie wielkość zadania i moc własnych ułomności. W jaki sposób może poznać swoją szczerą intencję? Otóż niech każdy pomyśli, jak postępował, będąc podwładnym. Wówczas zrozumie, czy jako przełożony będzie pełnił dobre czyny, jakie zamierzał. Nikt bowiem nie nauczy się pokory na wyższym stanowisku, jeśli będąc na niskim nie przestawał być pysznym. Czym bowiem jest szczyt władzy, jeśli nie burzą duszy, w czasie której okręt serca jest stale poruszany wstrząsami, myśli bezustannie tu i tam popędzany, także przez nagłe zmiany słów i czynów rozbija się jak o skały. Wobec tego, co należy czynić i czego się trzymać? Chyba tylko tego, aby człowiek bogaty w cnotę władzę obejmował nawet pod przymusem, a pozbawiony cnót, aby jej nie otrzymał choćby pod przymusem. Tak uczy w regule pasterskiej święty Grzegorz Wielki. Świadomy wielorakich talentów, jakie posiada biskup Damian, Stawiajmy się więc do Boga w Jego intencji, wiedząc, jak wielka spocznie na Nim odpowiedzialność. Ten tylko na wszelki sposób może dawać innym przykład dobrego życia, kto dla wszystkich namiętności ciała umierając, żynie już duchowo, kto wzgardził powodzeniem świata, to nie lęka się żadnych przeciwności, to pragnie jedynie rzeczy wewnętrznych, czyjemu zamiarowi zgodnie odpowiadając ani ciało na skutek swego niedołęstwa, ani duch powodowany kronomrośnią zbytnio się nie sprzeciwia. On też nie skłania się do brania rzeczy cudzych, lecz własne rozdaje. Z pobudek głębokiej pobożności szybciej skłania się do przebaczenia, lecz przebaczając nigdy nie przekracza granic słuszności. Sam nie dopuszcza się żadnych niegodziwości, a popełnione przez innych opłakuje jak własne. Z porywu serca współczuje z cudzą słabością, ale też powodzeniem bliźniego cieszy się jak swoim własnym. Tak więc we wszystkim, co czyni, daje sobą przykład do naśladowania, gdyż nie ma nawet z przeszłości czego się wstydzić, a tak usiłuje żyć, aby również wysychające serca bliźnich mógł urzeźnić strumieniami nauki. On wreszcie ze zwyczaju i doświadczenia, tak jak się już nauczył modlitwy, iż może od Pana otrzymać, czego by żądał, bo do Niego niejako specjalnie odnoszą się słowa prorocze: gdy Ty jeszcze mówisz, powiem, oto jestem. W jaki sposób, drogi biskupie Damianie, nie zgubisz się pośród mnóstwa różnorodnych zajęć i obowiązków, które odtąd będą towarzyszyć Twoim przyszłym zadaniom pasterskim? Wewnętrzną jedność Twoim pracom może nadać tylko i wyłącznie miłość pasterska, skutek trwania w Chrystusie. Ona to słusznie nazwana jest węzłem doskonałości biskupiej, owocą łaski oraz istotą sakramentu biskupstwa. Ona jest duszą biskupiego apostolatu. Ona uczyni cię zdolnym do pełnienia posłannictwa samego Chrystusa. W tym uroczystym dniu archidiecezja poznańska życzy Tobie, byś kierowany miłością pasterską na długie lata pozostał myślą czysty, działalnością znakomity, dyskretny w milczeniu, pożyteczny w słowie, współczuciem każdemu bardzo bliski, przede wszystkim oddany rozmyślaniu, dla dobrze czyniących towarzyszem przez skromność, przeciwko występkom grzeszących, podniesiony przez gorliwość sprawiedliwości. Z powodu zajęcia się rzeczami zewnętrznymi, nie zmniejszający troski o rzeczy wewnętrzne, nie zaniedbujący potrzeb zewnętrznych z powodu troski o sprawy wewnętrzne.